gościem Poranka Wnet jest pan Maciej Lisowski, dyrektor Lex Nostra. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie mecenasie. Tak chyba powinienem...
Panie dyrektorze.
Tak chyba powinienem...
Albo panie Macieju.
No dobrze, zwał jak zwał. Zajmuje się pan między innymi, czy Lex Nostra zajmuje się między innymi osobami, które zostały poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości. Ile takich osób do pana trafia? Jakie są najciekawsze sprawy?
Znaczy, trudno powiedzieć, ile takich osób trafia. Powiem w ten sposób, że trafiło z pewnością ponad 5 tysięcy osób przez 10 lat działalności. To jest 10 lat działalności, to jest szmat czasu i niestety w sądownictwie niewiele się zmienia, bo jednak jakby nie patrzeć, tak jak się sami tak jak pani prezes sama określiła, nadzwyczajna kasta trzyma się dzielnie i jest mocno okopana. I tak jeszcze ogólnie odniosę się tylko bardzo pokrótce do wypowiedzi jednego sędziów Sądu Najwyższego podczas właśnie tego posiedzenia w pełnym, tak zwanym pełnym składzie, chociaż wiem, że nie wszyscy sędziowie tam byli zaproszeni. I on mówił o takich systemach w postaci bezpieczników, że cały system posiada różne bezpieczniki. Oczywiście system wymiaru sprawiedliwości w postaci na przykład możliwości odwołania się do Sądu Wyższej Instancji, w postaci wniosku o wyłączenie sędziego i tak dalej. I szczerze mówiąc, kiedy słuchałem tego pana sędziego i biorąc pod uwagę doświadczenie w konkretnych sprawach, te, które do nas trafiły, to albo pan sędzia nie wie, o czym mówi, bo nie spływają do niego takie wiadomości, albo pan sędzia no, po prostu mówi w pewien sposób ironiczny, bo gdyby posłuchać to, co mówił, to rzeczywiście jest logiczne. Ale to jest tak samo logiczne, jak możemy przyjąć, że po co leczyć pacjenta, skoro i tak kiedyś umrze, prawda? Bo to też jest również logiczne. Więc mniej więcej to jest podobna logika. A zaraz powiem, co mam na myśli. Chociażby mam na myśli przykład pisma, nie byle kogo, bo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Warszawie, pani sędzi Sądu Okręgowego Małgorzaty Kosickiej, która pisze w swoim jednym z pism, cytuję, bardzo krótki cytat, w zakresie braku rozstrzygnięcia wniosku w praktyce przyjęte jest, że brak wydania takiego rozstrzygnięcia oznacza odmowę rozpoznania wniosku. Czyli jednym słowem, ktoś się poskarżył do rzecznika dyscyplinarnego, że złożył wniosek w sądzie, sąd nie odniósł się w ogóle do tego wniosku. Ani się nie przychylił, ani nie odmówił, oddalił wniosku, nie napisał, że wniosek jest bezzasadny, bez sensu i tak dalej. Po prostu uznał, jakby to nie było. Czyli mówiąc kolokwialnie, idę po ulicy, dostaję w twarz, prawda, idę na policję, policja mówi, nie było tego, prawda? No i teraz, a sędzia, zastępca rzecznika dyscyplinarnego pisze w swoim piśmie, co oczywiście jest zupełnie niezgodne z prawem, że brak w ogóle odniesienia się do wniosku przez sąd oznacza, że to jest odmowa, prawda? No taka odmowa powinna być wydana jakimś orzeczeniem, prawda? Postanowieniem o odmowie przyjęcia i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie przykład tak zwanego, to co właśnie sędzia Sądu Najwyższego wspomniał, bezpiecznika. Czyli tak wyglądają tak zwane właśnie bezpieczniki, które rzekomo obywatel, idąc do niezawisłych sądów, no może użyć. No może użyć z kolei wyłączenia sędziego. No, przykład już teraz konkretny. Sędzia Sądu Okręgowego, dawniej Sądu Rejonowego, Mariusz Kurowski, tymczasowo aresztuje daną osobę na 3 miesiące. Sąd Wyższej Instancji oczywiście areszt uchyla jako bezzasadny. To uzasadnienie o tymczasowym areszcie miażdży po prostu, że było niezasadne, przedwczesne i tak dalej, gdzie sędzia Mariusz Kurowski w postanowieniu o tymczasowym areszcie pisze, że praktycznie dana osoba jest winna i tak dalej. I tą osobę dalej sądzi sędzia Mariusz Kurowski mimo wniosku o włączenie, no bo skoro stosuje areszt, prawda, pisze, że przesądza niemal o winie, prawda, może nie wprost, bo nie może, ale stosując areszt w swoim uzasadnieniu przesądza niemal o winie, sąd wyższej instancji to uchyla, miażdży to postanowienie. Mimo wszystko i pomimo wniosku o wyłączenie, ten sędzia się nie wyłącza, dalej sądzi daną osobę, wiedząc, że ma określoną już, prawda, nawet emocjonalny stosunek, prawda, oczywiście zapada wysoki wyrok i nic, sprawa dalej się nie dzieje. Kolejny bezpiecznik, który nie zadziałał. Sprawa Adama Dudały. Ja już kiedyś chyba o tym wspominałem, gdzie pan Adam został skazany na podstawie zeznań tak zwanego świadka koronnego, zupełnie niewiarygodnego. Dlatego mówię zupełnie niewiarygodnego, ponieważ w kilku innych procesach jego zeznania zostały przez sąd tego świadka koronnego uznane za zupełnie niewiarygodne i osoby pomówione przez tego świadka zostały uniewinnione. W tym przypadku, w przypadku sprawy Adama Dudały, który miał wspólnego z rzeczywistym sprawcą zabójstwa, tylko tyle, że ponoć rzeczywisty sprawca zabójstwa, który już nie żyje, też ma na imię Adam, miał na imię Adam, prawda? Poza tym nic się nie zgadzało. Zupełnie nic, praktycznie za wyjątkiem zeznań tego świadka niewiarygodnego koronnego, dalej odbywa karę pozbawienia wolności. Co więcej, inny sąd, i to w dodatku, o ile pamiętam, w składzie jako przewodnicząca pani sędzia Barbara Piwnik, czyli doświadczona karnistka, pisze w swoim wyroku, że wyrok, bo te sprawy w jaki sposób się połączyły, już nie chcę tutaj przedłużać, że wyrok właśnie, jeżeli chodzi o pana Adama Dudały, no został wydany, prawda, no niesłusznie, tak to nazwijmy kolokwialnie, niesłusznie. No sąd powinien z automatu wszcząć na nowo postępowanie, czyli zadziałać tak zwany bezpiecznik, prawda, o którym mówi kasta sędziowska. No oczywiście ten bezpiecznik znowu nie zadziałał. Pan Adam, któryś nasty rok przebywa w więzieniu i nic nie wskazuje na to, żeby tą sprawę ruszyć. Kolejna sprawa, którą ostatnio mówiliśmy, to jest bardzo ciężka sprawa pod względem kalibru. To jest sprawa pana Mirosława Ciełuszeckiego, który po 18 latach procesu został w tej chwili skazany na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności za to, że rzekomo oszukał swoją własną firmę w ten sposób, że wprowadził do tej firmy nieruchomość i rzekomo według biegłego sądowego zawyżył wartość tej nieruchomości, no co jest oczywiście bzdurą. Najciekawsze jest to, że opinia wystawiona przez tego biegłego była kluczowym jakby argumentem dla sądu. Opinia wystawiona bodajże z kilkanaście lat temu. Przy czym ten biegły był uprzejmy wystawić opinię po tym, jak został skreślony dyscyplinarnie z listy, listy biegłych przy sądzie okręgowym w Olsztynie. Natomiast z kolei, mimo że był skreślony dyscyplinarnie, wykreślony z listy jako biegły, nie przeszkodziło to sądowi w Białymstoku skazać pana Mirosława. Natomiast sprawa jest na tyle ciekawa, że pan Mirosław zatrudniał kilkaset osób, przywiózł ze Stanów duży kapitał. To była naprawdę duża firma. Tylko tam się zbiegły dwie rzeczy, dla niego bardzo nieprzychylne. Pierwsza rzecz, że był właścicielem terminalu w Plantach. To jest terminal w bardzo strategicznym miejscu na granicy z Białorusią, który był solą w oku dla pewnej grupy osób, możemy się domyślać, z kim związanych, prawda? Bo w tej chwili to w to miejsce... To wiadomo, że tym, którym nie zależy, żeby na przykład jedwabny szlak przebiegał przez Polskę, bo to jest terminal w Plantach, jest w tym momencie to jest kluczowe miejsce, między innymi dla jedwabnego szlaku. Powiem tylko tyle, myśmy tą sprawę niezależnie od pana Mirosława opisywaliśmy chyba rok temu w fundacji, zgłaszaliśmy zawiadomienie do prokuratury po dzień dzisiejszy nierozpoznane, że ziemię obok rolną, która umożliwiłaby rozbudowę tego terminala tak, żeby spełniał warunki do właśnie przyjęcia do tego jedwabnego szlaku, kupiła spółka z o.o. w rejestracji, gdzie udziałowcami jest spółka cypryjska z kapitałem najprawdopodobniej rosyjskim, co było zupełnie niedopuszczalne. Co więcej, kupiła to przy aprobacie polskiego sądu, co jest zupełnie pod względem prawnym niedopuszczalne, bo spółka z o.o. w organizacji nie może kupić ziemi rolnej, bo może to kupić rolnik. Ale to jest jeden wątek w przypadku pana Mirosława. Drugi wątek jest to, że doradcą pana Mirosława był świętej pamięci pan Marek Karp, który w tej samej sprawie był również oskarżony. I pan Marek Karp, czyli twórca Ośrodka Studiów Wschodnich, prawda, niezwykle zasłużona postać dla Polski, po dzień dzisiejszy, właśnie przy tej sprawie pana Mirosława, po tą samą sygnaturą, nigdy nie został uniewinniony. Prawda, jego sprawa została umorzona z uwagi na śmierć, wiadomo w jakich okolicznościach. Ja może tylko przybliżę słuchaczom, że na skutek wypadku z białoruskim tirem, gdzie...
Który uciekł z miejsca zdarzenia?
Nie uciekł. Już on został zatrzymany, kierowca tira, po czym został wypuszczony przez prokuraturę w ciągu 24 godzin. Uciekł rzeczywiście, panie redaktorze, na Białoruś i później okazało się, takiego obywatela na Białorusi w ogóle nie ma. To jest kuriozum zupełne, właśnie jak działał i nadal działa wymiar sprawiedliwości, czy w tym przypadku organy ścigania. Przecież gdyby zwykły Kowalski powodował wypadek, prawda, z takim skutkiem, bo na skutek obrażeń po wypadku pan Marek Karp zmarł, prawda, no to zwykły Kowalski by trafił do aresztu, a tutaj mamy obywatela jeszcze Białorusi, który natychmiast staje puszczony. I właśnie to jest sprawa pana Mirosława Ciełuszewskiego, w której był również oskarżony świętej pamięci pan Marek Karp, który po dzień dzisiejszy nigdy nie został uniewinniony. I to jest hańba. I to jest hańba sądownictwa, bo już nie będę tutaj mówił szeregu uchybień w tej sprawie, bo tam jest naprawdę cały szereg uchybień. Jest druga opinia biegłego sądowego, który na pytanie strony obrony właściwie, z czym mu się kojarzy eliksir. Chodziło oczywiście o przelew. Odpowiedział, że eliksir kojarzy mu się z płynem. Tak więc przy tym poziomie biegłych i na tej podstawie, prawda, pan Mirosław został skazany, a pan Marek Karp nigdy nie został uniewinniony. Jego sprawę po prostu umorzono z uwagi na śmierć. Tak więc tak mniej więcej funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. I co więcej, to jest smutne, że ta sprawa trwała 18 lat i pan Mirosław Ciełuszewski został skazany chyba kilka miesięcy temu. Do dnia dzisiejszego nie może doczekać się uzasadnienia wyroku. Wyrok jest prawomocny. Za chwilę pójdzie do więzienia. I panie redaktorze, przez 18 lat nic się nie zmieniło. Tak więc tak silny jest jednak cały czas ten układ. I dlatego ten układ tak się broni.
To samo pewno opowiada pan Andrzej Wojt w wywiadzie dla Kuriera Wnet. 17 lat walczyć o swoje dobre imię, to pokazuje, jak system działa, bo można w sposób łatwy przedłużać proces, wiadomo, wyznaczać termin, każda rozprawa co 9 miesięcy, można powołać 1200 świadków, czy ktoś skasował bilet, czy nie skasował bilet i można taką procedurę w nieskończoność, tak na dobrą sprawę, ciągnąć. A jak jest lekarstwo, pana zdaniem? Jakie jest lekarstwo, jak można by było usprawnić ten wymiar sprawiedliwości?
Znaczy przede wszystkim przeniesienie części, bo tutaj mówimy o przewlekłości postępowań. Przecież część postępowań można przenieść chociażby do notariuszy. Chociażby. Mówię o jakichś sprawach prostych, rozwodowych. Część można spraw prostych przenieść, prawda, na zasadzie chociażby sędziów pokoju. Natomiast przede wszystkim jak największy udział czynnika społecznego. No i rzeczywiście ja jestem gorącym zwolennikiem Izby Dyscyplinarnej, bo nie może być władzy, która nie podlega kontroli. A oni w tej chwili o tym cały czas mówią, bo i władza wykonawcza podlega kontroli i władza ustawodawcza podlega kontroli wyborców, prawda? I władza wykonawcza, natomiast mają władzę sądowniczą, która tak naprawdę nie chce podlegać żadnej kontroli. Czyli jak najbardziej Izba Dyscyplinarna i jak największy udział czynnika społecznego. Zauważmy, że po 89 roku z sądów zaczęli znikać ławnicy. Praktycznie ławników w tej chwili w sądów nie ma. No, był to mimo wszystko jednak czynnik społeczny. Ktoś temu sędziemu na ręce patrzył. Prawda? Co prawda na ogół w praktyce to byli emeryci, którzy sobie tam, prawda, siedzieli, ale mimo wszystko byli. Czyli jak najbardziej czynnik społeczny, no i oczywiście jednak system kontroli nad nad wymiarem sprawiedliwości, bo nie może być w Polsce grupa zawodowa osób, która nie podlega żadnej kontroli, podlega iluzorycznej kontroli w ramach własnej grupy, tak jak dotychczas było.
I pan ma pewną intuicję, którą się kieruje. Ta intuicja podpowiada, że jak ten spór, jak ten konflikt się skończy?
Szczerze mówiąc, Nie wiem, dlatego że wiadomo, że cokolwiek, czy jakiekolwiek będą propozycje, spotkają się z krytyką, bo w tej chwili to już nie jest rozmowa merytoryczna, to jest rozmowa na zasadzie przerzucania się argumentami, czyli cokolwiek, jakikolwiek model będziemy próbowali wprowadzić jako państwo, prawda, nawet jeżeli będzie to taki sam model, który występuje w innych krajach Unii Europejskiej, to i tak myślę, że strony, prawda, Brukseli będzie opór, dlatego że trzeba zauważyć jeszcze jedną rzecz, że nie żyjemy w próżni, to nie jest tylko konflikt czy spór Bruksela-Polska, ale też mamy czynniki inne, prawda, chociażby wschodni, prawda, który wiadomo, że Brukseli ma duże naciski i tak dalej, któremu zależy na tym konflikcie, zależy na podsycaniu tego konfliktu. Ja tylko mam nadzieję, że ta sprawa się skończy zmianami jak najbardziej korzystnymi dla obywateli, bo Fundacja Lex Nostra nie jest po żadnej stronie, nie jest ani po stronie rządu, ani nie jest po stronie sędziów czy opozycji. My jesteśmy od 10 lat po stronie obywateli i ja mówię o konkretnych sprawach, prawda? W tym momencie głównym jakby to, co chciałem przekazać w dzisiejszym poranku, to to, że to, o czym wspominał ten sędzia Sądu Najwyższego w swoim wystąpieniu, czyli że w tej chwili ten system posiada szereg, od strony obywatela oczywiście, szereg tak zwanych bezpieczników, które, prawda, powodują, że jednak obywatel, idąc do sądu, może się czuć spokojnie, to jest czysta iluzja, bo podałem kilka nazwisk, gdzie obywatele szli do sądu i nie wyszli z tego spokojnie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Maciej Lisowski, dyrektor Lex Nostra, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 8:35 to posłuchamy zespołu Lady Punk. Pokręciło mi się w głowie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu, dla Palestyny i Izraela. Profesor Zbigniew Lewicki, ekspert od spraw amerykańskich i międzynarodowych, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Trump nazwał ten plan umową stulecia. Co pan profesor o tym planie pokojowym sądzi?
No, Trump lubi takie piękne nazwy, to jest oczywiste. No, ten plan jest, może powiem w ten sposób. Nie można sobie wyobrazić planu pokojowego na tym terenie, który zadowoli zarówno Palestyńczyków, jak i Izrael. Czy to jednak znaczy, że nie należy próbować? No, to jest takie podstawowe pytanie. Ten plan zostanie zapewne, jak wiele innych planów, odrzucony przynajmniej przez jedną stronę, to znaczy przez Palestyńczyków, którzy, o ile wiadomo, nie uczestniczyli w procesie jego tworzenia. Były konsultacje amerykańsko-izraelskie, nic nie wiadomo na temat konsultacji amerykańsko-palestyńskich i ten plan zadowala w dużej mierze Izraelczyków, a zapewne nie zadowoli Palestyńczyków. Trump używa też takiego dość wyraźnego, no nie chcę powiedzieć szantażu, ale coś w tym rodzaju, to znaczy to jest najlepsze, przepraszam, to jest najlepsze, czego Palestyńczycy mogą się od nas spodziewać. Jeżeli tego planu nie zaakceptują, no to trudno, ja mogę żyć bez tego planu. No i to też jest potężny argument, bo wiadomo, że wielkie mocarstwa, także Waszyngton, tak USA, nie będą się wiecznie tą sprawą zajmować. Tutaj nikt na świecie nie ma dobrego pomysłu, nikt nie wie, jak rozwiązać kwestię Jerozolimy, nikt nie wie, jak rozwiązać kwestię osiedli żydowskich na terytoriach okupowanych, administrowanych przez Izrael. Także ten plan, natomiast ten plan ma jeden element, który różni go od poprzednich. Mianowicie mówi się w nim bardzo wyraźnie, konkretnie o pomocy rzędu 50 miliardów dolarów, która miałaby doprowadzić gospodarkę Palestyny do rozsądnego poziomu. I to jest ten element, którego brakowało do tej pory w różnych planach, to znaczy element bardzo poważnej pomocy, która miałaby pomóc państwu palestyńskiemu. I to jest ta marchewka, którą Trump pokazuje Palestyńczykom. Okej, nie wszystko wam się podoba, rozumiem to, ale dostaniecie ogromną pomoc, zapewne większą niż te 50 miliardów i zbudujecie sobie państwo na tej podstawie. Jeżeli wam to nie odpowiada, to nikt wam nic lepszego nie zaproponuje.
Czyli plan Trumpa może okazać się skuteczny, jeżeli marchewka zostanie przyjęta, bo pierwsza reakcja rządu autonomii palestyńskiej jest taka, że ten plan do niczego się nie nadaje. Tak naprawdę ten plan trzeba od razu odrzucić. Chodzi o Jerozolimę, chodzi o te ziemie, o których Palestyńczycy mówią, że to są ziemie okupowane i tak dalej, i tak dalej.
No tak jest, tak jest. To znaczy... Pierwsza reakcja musi być negatywna, bo jak mówię, skoro plan był konsultowany z Izraelczykami, a nie był konsultowany wcześniej z Palestyńczykami, to trudno by Palestyńczycy, prawda, natychmiast go zaakceptowali. No, Trump postawił Abbasa i innych przywódców palestyńskich przed naprawdę trudnym dylematem, jeżeli na serio myślą o przyszłości swego narodu i swego państwa. Zaproponował im, że dostaną państwo. Stolica tego państwa będzie w Jerozolimie i dostaną ogromną pomoc finansową.
Stolica tego państwa będzie w Abu Dis, czyli miejscowości, która graniczy z Jerozolimą albo jest przedmieściem Jerozolimy, bo Jerozolima jako całość ma być stolicą Izraela.
Ma pan rację, chociaż formalnie mówi się, że stolica ma być w Jerozolimie. Ja nie jestem tak biegły, jeśli chodzi o to, jak przebiegają granice administracyjne tego miasta. Stolica Izraela ma być rzeczywiście w Jerozolimie, ale też mówi się w tej wersji, którą się upowszechnia, że ta wschodnia część, prawda, arabska część Jerozolimy jest jednak Jerozolimą. No, czy to jest przedmieście, czy to jest część miasta, na to panu nie odpowiem, to pewnie jest kwestia interpretacji. I ma być zachowana oczywiście arabska nazwa miasta i tak dalej. No w każdym razie dajemy wam tyle, ile wam możemy dać. Dajemy wam tyle, ile Izrael jest skłonny, na co Izrael jest skłonny przystać. Jeżeli to odrzucicie, to na pewno przez wiele, wiele lat żadnej innej propozycji nie dostaniecie. No to jest brutalna prawda polityczna. No nie można zawsze mieć takiego rozwiązania, które by w pełni odpowiadało obu zwaśnionym stronom. Jak wyważyć, kto dostanie więcej, kto dostanie mniej. To wszystko zależy od tego, po której stronie jakby stoimy, która ze stron jest tam bliższa emocjonalnie.
A czy w tym planie pokojowym jest powiedziane, kto da te 50 miliardów
Ameryka,
dolarów?
Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone. I to była jakby esencja tego pomysłu Kushnera. Wie pan, no jednak jest taka sytuacja, o której musimy pamiętać, że ogromna, nie całość, ale duża część no, tych animozji, powiedzmy, no, palestyńskich w stosunku do Izraela wynika z ogromnych różnic w poziomie rozwoju gospodarczego. Izrael jest państwem w miarę dobrze sytuowanym, czy naród jest w miarę dobrze sytuowany. Palestyńczycy są biedni i no to tworzy oczywistą zawiść, oczywistą też sytuację, że Palestyńczycy nie mają tak wiele do stracenia. Gdyby to się zmieniło, gdyby Palestyńczycy mogli wyraźnie podnieść swoją stopę życiową i mieć perspektywy lepszego życia, no to pomysł na to, by poświęcać swoje życie tylko na walkę z Izraelem, straciłby na atrakcyjności. No, wiemy, co się wydarzyło na granicy niemiecko-francuskiej, więc można liczyć na to, że i tam też by ostatecznie w kolejnym pokoleniu doszło do rozwiązania tej kwestii. No ale trzeba odstąpić od pewnych niemożliwych do osiągnięcia warunków i pytanie tylko, czy także Izrael musi odstąpić od pewnych niemożliwych dla siebie warunków. Jeśli by tak było, to przynajmniej tutaj równowaga byłaby zachowana.
To o planie pokojowym. Czy pan profesor z tymi rewelacjami Boltona, czyli byłego doradcy prezydenta Trumpa, się już miał okazję zapoznać? Rzeczpospolita pisze, że to że w ten sposób i tak wywrócił proces impeachmentu. Republikanie nie chcieli dopuścić Boltona do zeznań przed Senatem. Napisał książkę, opublikował książkę. Czy miał pan profesor okazję zapoznać się albo z książką, albo z recenzją tej książki?
Nie, ściśle biorąc, książki nie ma. Książka jest w tej chwili w tak zwanym przeglądzie, jeśli chodzi o to, czy ujawnia, czy nie ujawnia kwestie związane z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych. Tego przeglądu dokonuje się w takim specjalnym ośrodku tajnym. To, co się ukazało na łamach New York Timesa, to jest omówienie pewnych fragmentów, które jakoby wskazują na to, że Trump miał powiedzieć Boltonowi, że uzależnia pomoc Ukrainie od wszczęcia postępowania w sprawie Bidena juniora albo obydwu Bidenów. Także nie, książki nie ma, książki nikt nie czytał, nawet tych fragmentów nie ma. Natomiast Bolton, który został przez Trumpa we wrześniu zeszłego roku, bodajże się dobrze pamiętam, wyrzucony, znany był z tego, że on wyrównuje rachunki. Znany był z tego, że jeżeli gdzieś traci, przegrywa, to znajduje sposób, żeby się odegrać. To jest bardzo to znakomity specjalista od spraw zagranicznych, międzynarodowych, konserwatywny, mający wyraźne przekonania, ale też i mający taką wewnętrzną potrzebę, co parokrotnie zademonstrował, odkrywania się na nieprzyjaciołach. I w związku z tym to, że on mówił, że w rozmowie w cztery oczy Trump mu coś powiedział, a Trump mówi, że mu tego nie powiedział, bo to już stwierdził. No i teraz jest pytanie, nie jest to możliwe do jednoznacznego stwierdzenia, czy było, czy nie było. Ja oglądałem bardzo dokładnie, na ile może mogłem, prawda, bo to jednak jest zarwanie nocy, to postępowanie przed Senatem. I naprawdę muszę powiedzieć, że była drastyczna różnica w wystąpieniach oskarżycieli i obrońców. Oskarżyciele skupiali się na szczegółach, szczególikach, być może prawdziwych, być może nie. Bardzo długo się rozwodzili nad każdym elementem. Natomiast obrońcy zasadniczo, chociaż odpowiadali na te pytania, na te kwestie, przepraszam, pytań jeszcze nie było, mówili, zastanówcie się, co robicie. Narażacie na szwank system państwa, narażacie na szwank funkcjonowanie społeczeństwa, dzielicie społeczeństwo w imię czego i na podstawie czego. Na podstawie tego, że pomoc dla Ukrainy została o kilka tygodni opóźniona, podobnie zresztą jak pomoc dla innych państw. Ukraina nie była jedyna, która otrzymała pomoc z opóźnieniem. I tyle, nic właściwie więcej nie macie, to nie jest powód do tego, by rujnować państwo. Więc tutaj ta różnica była ogromna. Bolton jest, jakby powiedzieć, argumentem z tej pierwszej grupy, prawda? Mniejsza o to, czy państwo ucierpi, mniejsza o to, czy nastąpią pogłębione podziały w społeczeństwie. On musi pokazać, że liczy się na tej scenie, bo jest w tej chwili na marginesie. Więc być może tam coś będzie ciekawego. Dowiemy się o tym dopiero chyba na jesieni, bo taki przegląd bezpieczeństwa trwa długo, prawda, i jest kontestowany. Po prostu chciał zaistnieć w tym momencie, w którym może liczyć na popularność, na to, że jego nazwisko będzie bardzo często używane. Czy zostanie wezwany na świadka? Prawdopodobnie nie, ponieważ wygląda na to, że Republikanie nie widzą potrzeby wzywania w ogóle świadków, gdyż argumenty przedstawione przez oskarżenie naprawdę nie były mocne, a takie pryncypialne stanowisko, szczególnie Kennetha Starra, słynnego prokuratora z czasów impeachmentu Clintona, nie mówiąc już o profesorze Dershowitzu i innych członkach tej ekipy, były po prostu podstawowe. Czy naprawdę chcecie narażać państwo z tak błahego powodu? I chyba większość, czy wszyscy Republikanie, czy prawie wszyscy skłaniają się do tezy, czas z tym skończyć. Jest to wybryk polityczny demokratów, którzy nie zachowali potrzebnej uwagi w czasie swojego postępowania i nie można narażać Amerykanów na takie żenujące widowisko, więc raczej ani Bolton, ani Bidenowie skądinąd, bo prawda, może przecież Republikanie mogą zażądać, żeby przed Senatem pojawił się na przykład młody Bolton. I Biden, przepraszam bardzo, młody Biden i opowiadał o swoich kontaktach na Ukrainie, że nie będzie ani jednego, ani drugiego, tylko na podstawie dotychczasowej wiedzy senatorowie mogą być już gotowi do głosowania.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Profesor Zbigniew Lewicki był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:52.